Przedsiębiorze, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejny wieczór, w którym zapraszam na fragmenty archiwaliów związanych z osobą sługi Bożego, księdza Jerzego Popiełuszko. Sługi, które już 6 czerwca zostanie wyniesiony na ołtarze. Dziś będziemy kontynuowali zarówno spotkania z homiliami księdza Jerzego, jak również tymi częściami dziękczynnymi, które pojawiały się przy okazji mszy za ojczyznę. Mszy za ojczyznę, których w sumie odprawiono kilkanaście, bo przypomnę, że one rozpoczęły się tak na dobrą sprawę dopiero w grudniową noc stanu wojennego, no a trwały do września 1984 roku, a więc to jest troszeczkę więcej niż 2 lata. Drodzy Państwo, dziś jednak będzie coś jeszcze nowego. Otóż przygotowując publikację dla wydawnictwa Sióstr Loretanek, otrzymaliśmy dostęp do kilkuset listów do księdza Jerzego albo o księdzu Jerzym. Są to zazwyczaj listy, które pojawiły się w latem 1984 roku, kiedy na jaw wyszły fakt grożenia księdzu Jerzemu śmiercią, jak również pojawiły się informacje o tym, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czytaj pan generał Kiszczak i spółka, zaczęli żądać wycofania czy też zamilknięcia przez księdza Jerzego pod pozorem wprowadzenia niepokojów społecznych. Kilkanaście może tych listów Państwu również zaprezentujemy. Oczywiście będą one czytane przez naszych kolegów radiowych, a więc nie będzie to w żadnej mierze oryginalny materiał archiwalny. Zaczniemy jednak tradycyjnie od jednej z homilii księdza Jerzego. Ja nieustannie również proszę wszystkich tych, którzy mieli okazję, mieli szczęście brać udział w mszach za ojczyznę. Być może przypomną się Państwu daty tych homilii i okoliczności. Bardzo prosilibyśmy o pomoc w ustaleniu, ponieważ te materiały, które udało nam się zdobyć, one są bardzo mocno nieuporządkowane. Poszczególne homilie są odtwarzane z kilku różnych nagrań i mamy bardzo duże problemy z chronologią. Stąd też być może dla niektórych z Państwa te nasze spotkania są troszeczkę chaotyczne, ale no po prostu taką mamy wiedzę, więc jeśli Państwo byliby w stanie mniej więcej określić datę poszczególnych homilii, kiedy one zostały wygłoszone, bardzo bylibyśmy z tego powodu wdzięczni i prosimy o kontakt z naszą redakcją. Tak jak zapowiadałem, dziś dwie homilie księdza Jerzego. Trzeba pamiętać, że ksiądz Jerzy w sposób szczególny zwracał się do wszystkich tych, których określamy mianem świata pracy.
Słowa Ewangelii, które przed chwilą usłyszeliśmy, odnoszą się w sposób szczególny do ludzi ciężko pracujących. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, mówi Chrystus. Ludzie ciężko pracujący potrzebują szczególnego zrozumienia ich wysiłku, ich trudu i wylewanego potu. Praca jest nieodzownym towarzyszem człowieka. Ma ona służyć człowiekowi. Ma człowieka uszlachetniać. Stąd człowiek nie może być niewolnikiem pracy i w człowieku nie wolno widzieć tylko wartości ekonomicznych. W życiu osobistym, społecznym czy zawodowym nie można budować tylko na materializmie. Materia nie może brać góry nad duchową stroną człowieka. Już Witkiewicz w roku 1904 zapytywał, co jest siłą narodu, osiągnięcia materialne czy wielkie idee. I odpowiadał, ile razy z życia narodu giną wielkie idee, wielkie hasła wskazujące dalekie i olbrzymie cele do osiągnięcia, tyle razy społeczeństwa rozbijają się na małe grupy działające w obrębie swoich interesów, na drobne związki dążące do drobnych celów. Im bardziej społeczeństwo jest podzielone, tym łatwiej jest nim rządzić, łatwiej nim poniewierać. Dziel i rządź. Znamy wszyscy doskonale to powiedzenie. Łatwo jest dzielić społeczeństwo, gdy w życiu obywateli nie ma właściwych proporcji między materią i tym, co duchowe. Człowiek pracy ma uszlachetniać materię, ale poprzez pracę ma również sam się uszlachetniać. A tymczasem, jak pisał już papież Pius XI w encyklice Quadragesimo Anno materia wychodzi z warsztatu pracy uszlachetniona, ale człowiek staje się gorszy, wynędzniały, zmarniały, przedwczesny inwalida. Spróbujmy dzisiaj wspólnie zastanowić się, dlaczego praca w naszej ojczyźnie często nie jest czynnikiem, który ubogaca i uszlachetnia człowieka. Co jest powodem, że kraj, który potrafił w przeszłości innym narodom przychodzić z pomocą, dzisiaj musi tonąć w długach i wyciągać rękę po jałmużnę? Dlaczego człowiek jest często tylko robotem, który ma obowiązek wykonywać plany układane przez teoretyków, i to najlepiej, jeżeli czyni to z zamkniętymi ustami? Myślę, że powodów każdy z obecnych mógłby podać wiele. Spróbujmy spojrzeć na niektóre z nich. Brak Boga. Chciano przez dziesiątki lat za wszelką cenę programowo, urzędowo wyłączyć Boga z przebudowy społeczno-gospodarczej. A jeżeli brak Boga, to i brak praw Bożych, brak przykazań Bożych, brak moralności chrześcijańskiej zakorzenionej mocno i sprawdzonej w tysiącletniej tradycji naszej ojczyzny. Bóg, modlitwa i praca dopiero w połączeniu ze sobą pomagają człowiekowi widzieć sens jego życia i trudu. Człowiek pracujący ciężko, bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów, będzie jak ptak z jednym skrzydłem deptał po ziemi. Nie potrafi się zbić wysoko i zobaczyć większych możliwości, większego sensu bytowania na ziemi. Będzie jak okaleczony ptak krążył wokoło swojego dzioba. Rozumiał to doskonale zmarły prymas, gdy wołał: otwórzcie bramy fabryk, warsztatów, klinik i różnych miejsc pracy, od szczytów kominów fabrycznych aż po głębię kopalnianych sztolni, aby wlać w nie nowe życie, aby wlać w nie Boga. A w czasie Solidarności udowodniono, że do przebudowy społeczno-gospodarczej wcale nie trzeba zrywać z Bogiem. Następna przyczyna to brak sprawiedliwości i prawdy, a więc niesprawiedliwość i zakłamanie. Jeżeli stwarza się ludziom pracującym sytuację, gdzie, aby utrzymać kilkuosobową rodzinę, muszą brać dodatkowe etaty lub pracować w niedzielę, dokonuje się mordu na ludzkich sumieniach, niszczy się rodziny, okrada się dzieci z czasu, który rodzice powinni im poświęcić. Za godziwą pracę musi być godziwa zapłata, sprawiedliwa zapłata. Aby zarobić więcej, idzie górnik do pracy w niedzielę, kosztem mszy świętej, kosztem czasu należnego rodzinie, kosztem własnego wypoczynku. Czy będzie bez wypoczynku dobrze pracował w poniedziałek? I pyta górnik, który za pracę w niedzielę otrzymuje co najmniej podwójną stawkę. Pyta sam siebie: wydobyłem w niedzielę tyle samo węgla, co w piątek, a może i mniej, a zapłatę otrzymałem wyższą. Kiedy więc zostałem oszukany? W piątek czy w niedzielę? Kto odpowiada za wypaczenia zawodowe w ojczyźnie, gdy mówi się, że praca idzie dobrze, że są same osiągnięcia, a robotnik wie najlepiej, że w rzeczywistości jest inaczej. Wysiłek, praca wymaga wewnętrznego ładu, wymaga zdrowych zasad moralnych, a nawet bodźców i motywów religijnych, aby móc dobrze służyć człowiekowi. Ekonomia gospodarcza wymaga pomocy sił moralnych. Pracodawca musi kierować się sprawiedliwością. Człowiek nie może być pozbawiany pracy czy wyższego stanowiska dlatego tylko, że myśli inaczej, że jest dla kogoś wyrzutem sumienia, że ma inny od narzucanego pion polityczno-moralny, dlatego, że aktywnie działał w Solidarności. To wszystko nie pomaga wychodzić z kryzysu gospodarczego. Kolejna przyczyna to brak wolności. Przypomnę tu cytowany już w styczniu bieżącego roku fragment wypowiedzi zmarłego kardynała Wyszyńskiego. Świat pracowniczy na przestrzeni ostatnich dziesiątek lat doznawał wielu zawodów i ograniczeń. Ludzie pracy i całe społeczeństwo przeżyło w Polsce udrękę podstawowych praw osoby ludzkiej, ograniczenie wolności myślenia, światopoglądu, wyznawania Boga, wychowania młodego pokolenia. Wszystko to było stłamszone. Na odcinku pracy zawodowej stworzono specjalny model ludzi zmuszonych do milczenia i do wydajnej pracy. Zagubiono więc charakter osobowy pracy. A kiedy zrodziła się z bólu i poniewierki robotniczej Solidarność, to nie było nic innego, jak wielki krzyk ludzi pracy o sprawiedliwość, o większą świadomość, że pracujemy u siebie i dla siebie. Wielkie wołanie o szacunek dla człowieka pracy. Nastąpił wtedy w ojczyźnie naszej wielki proces budzenia się świadomości, że chcemy być odpowiedzialni za naród i jego losy, za życie i współżycie społeczne, a nawet za charakter sprawowania władzy, która ma być służbą, a nie przemocą. Następna przyczyna to brak poszanowania ludzkiej godności. Nie może być dobrze w kraju, gdzie człowiekiem można poniewierać, gdzie można go fałszywie oskarżać pod osłoną rzekomego prawa, gdzie ustawy są nie dla dobra człowieka, ale skierowane często przeciwko człowiekowi, ustanowione dla udręczenia człowieka. Na temat ustaw godzących w wartość i godność człowieka wysyłali memoriały do rządu również i nasi biskupi. A przecież już na ten temat wypowiedział swoje zdanie w starożytności Tacyt, gdy pisał: im bardziej chore jest państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń. A więc może warto poszukać choroby nie tylko w społeczeństwie. I w końcu brak miłości. Tam, gdzie jest niesprawiedliwość, gdzie jest przemoc, zakłamanie, nienawiść, nieszanowanie ludzkiej godności, tam brakuje miejsca na miłość, tam brakuje miejsca na serce, na bezinteresowność, na wyrzeczenia. A bez tych wartości, i o tym nie wolno nikomu zapomnieć, trudno będzie nadać pracy właściwy sens, trudno będzie wyciągać kraj z wszelkiego rodzaju kryzysów. Ale miłość musi zawsze iść w parze z męstwem. Pozwólcie, że zacytuję tutaj fragment z książki pod tytułem Uświęcenie pracy zawodowej, której autorem jest cytowany już dzisiaj przeze mnie parokrotnie zmarły przed 2 laty ksiądz prymas. Dopiero wtedy chrześcijanin spełnia godnie i należycie swe obowiązki zawodowe, rodzinne, narodowe i państwowe, gdy jest mężny, gdy mężnie wyznaje swe zasady, gdy się ich nie wstydzi, gdy nie odstępuje od nich dla lęku i dla chleba. Biada społeczeństwu, którego obywatele nie rządzą się już męstwem, przestają być wtedy obywatelami, stają się zwykłymi niewolnikami. To męstwo czyni z ludzi obywateli, bo człowiek mężny jest świadom swych praw w społeczeństwie i obowiązków, które na nim ciążą. Człowiek jest obywatelem, gdy stoi na stanowisku swych praw w społeczeństwie, gdy ich broni i w oparciu o nie wypełnia obowiązki zawodowe, rodzinne, państwowe i religijne. Jeżeli obywatel rezygnuje z cnoty męstwa, staje się niewolnikiem i wyrządza największą krzywdę sobie, swej ludzkiej osobowości, rodzinie, grupie zawodowej, narodowi, państwu i kościołowi, chociaż byłby łatwo pozyskany dla lęku i bojaźni, dla chleba i względów ubocznych. Biada władcom, którzy chcą pozyskać obywatela za cenę zastraszenia i niewolniczego lęku. Rządzą wtedy nie ludźmi, lecz wybaczcie to słowo, rzeczami. Jeśli władza rządzi zastraszonymi obywatelami, obniża swój autorytet, zubóża się życie narodowe, kulturalne i wartość życia zawodowego. Męstwo należy do zasadniczych elementów życia obywatelskiego. Dlatego obok obowiązku miłości chrześcijanin ma obowiązek męstwa. Tyle zmarły ksiądz prymas. Bądźmy więc silni miłością i męstwem oraz nadzieją. Miejmy przekonanie, że nic nie da się wymazać z dziejów narodu, co raz miało miejsce. Miejmy przekonanie, że wydarzenia lat 80. związane ze słowem solidarność, jak mówił Ojciec Święty 3 maja ubiegłego roku, mają także jakąś wielką nośność w życiu narodu, w jego dążeniu do tożsamości, woli kształtowania przyszłości. Chociaż spadło na nie doświadczenie dziejowe, to nie tracimy przeświadczenia, nie tracimy przekonania, że te treści i te wydarzenia, również jak niegdyś Konstytucja 3 maja, będą kształtowały życie narodu. Dlatego, bo pochodzą z jego ducha, odpowiadają jego duchowi, a naród musi żyć swoim własnym duchem, jeżeli ma żyć. Może nam się dzisiaj wydawać, jak nieraz w historii, że przegraliśmy, że toczyliśmy zbędne boje, że niepotrzebnie narażaliśmy się. A jednak musimy wierzyć, że przyjdą czasy, że nasze wysiłki i trudy, jakby dziś bezowocne, będą owocowały dla dobra naszej umiłowanej Ojczyzny. Amen.
nie zachował się niestety w dobrej jakości żaden fragment części dziękczynnej, a więc tej, która zawsze stanowiła wypełnienie mszy świętej za ojczyznę odprawianej przez księdza Jerzego Popiełuszko. Dziś zamiast tego fragmentu chciałbym Państwu zaproponować coś innego. Dwa fragmenciki, które stanowią część nagrania, jakie przygotowaliśmy dla wydawnictwa Sióstr Loretanek, to są nagrania listów, fragmentów listów skierowanych do księdza Jerzego. To są niesamowite świadectwa ludzi, którzy odnajdują swoją wiarę, ale też są wśród tych listów świadectwa ludzi, którzy mówią o sobie, że są osobami niewierzącymi i przy tym pozostają, a jednocześnie, chociaż może nie będę uprzedzał wypadków, bo właśnie taki fragmencik będziemy Państwu chcieli za moment zaprezentować.
Listy do księdza Jerzego.
Warszawa, 20 listopada 1982 rok. Mam 19 lat. Nie jest to dużo, ale mam już sporo smutnych i ciężkich doświadczeń życiowych. Ojciec mój nie żyje już od 9 lat, a mam jeszcze 13-letniego brata. Mama nie może pracować, jest chora. W tym roku skończyłam liceum ogólnokształcące i niestety musiałam pójść do pracy. Pracuję w piekarni. Praca nie jest ani łatwa, ani ciekawa, ani przyjemna, ale dziękuję Bogu i za to. Właśnie do tego zmierzam. Do tego, że dziękuję od niedawna, bo mimo, że pochodzę z rodziny katolickiej i głęboko wierzącej, 2 czy 3 lata temu przestałam wierzyć w istnienie Boga. Wydawało mi się, że gdyby istniał Bóg, który jest sprawiedliwością i miłością, to nie mógłby patrzeć na to, że gdy jedni nie mają co robić z pieniędzmi, drugich nie stać czasem na chleb. Zdawało mi się, że to wszystko głupota. Wyśmiewałam tych, którzy chodzili do kościoła, modlili się, słowem wierzyli. Pytałam wszystkich, co ci dało, że poszedłeś tam, wysłuchałeś, dałeś na tacę. Gadanie dobre, jak się ma co jeść, w co ubrać, wtedy łatwo jest wierzyć. Którejś niedzieli mama wymogła na mnie, abym poszła na kazanie księdza. Nie będę pisać, jakich argumentów używała, bo to jest nieistotne. Ważne jest to, że poszłam. Poszłam i wiele bym dała, żeby móc chodzić co dzień i słuchać słów księdza. Dzięki księdzu ja po prostu się narodziłam na nowo. Jakże żałuję tego czasu straconego, bo bez Boga. Ksiądz uczy mnie żyć. Teraz wiem, dlaczego Bóg pozwala istnieć złu. Teraz praca wydaje mi się nie utrapieniem, ale cennym darem Bożym. Teraz wiem, po co żyję i dla kogo. Nie umiem tutaj wyrazić swej miłości do Boga, ale zrobię wszystko, aby wynagrodzić Mu krzywdę, jaką wyrządziłam swym postępowaniem. Nie mogę sobie darować, że byłam tak ślepa i głupia, że ważyłam się zwątpić w Jego dobroć i miłość do mnie. Drogi księże, słowa księdza na pewno nie tylko mi pomogły otworzyć oczy. Nie tylko mi wskazały właściwą drogę, ale na pewno jeżeli nie setkom, to dziesiątkom innych ludzi. Ksiądz potrafi tchnąć w człowieka wiarę. Potrafi pomóc poznać, co jest białe, a co czarne. Pomaga poznać, że czarne jest złe i należy go unikać. Nie umiem zamknąć w słowach swej wdzięczności do księdza, że pomógł mi usłyszeć Boga, ale chciałabym, żeby ksiądz wiedział, że teraz dźwigam swój krzyż z wdzięcznością i nadzieją na lepsze jutro i zwycięstwo prawdy. A prawdą jest Bóg. Dziękuję. Małgorzata.
Garwolin, 15 marca 1984 roku. Czcigodny księże. W imieniu młodzieży z Miętnego i księży pracujących w naszej parafii dziękujemy za poparcie i solidarność w tej świętej sprawie. Zdajemy sobie sprawę, że walka w obronie krzyży w szkołach to sprawa nie tylko Miętnego, ale jest to sprawa całej wierzącej młodzieży w Polsce. Dzisiaj, to jest 15 marca, szkoła rolnicza w Miętnem jest dalej zawieszona, a młodzież jest w domu. Wzywano rodziców, aby podpisali deklarację wyrażające zgodę na to, by nie było w szkole symboli religijnych. rodzice tych deklaracji nie podpisali. W poniedziałek, to jest 12 marca, w innych szkołach w Garwolinie, liceum ogólnokształcące i liceum ekonomiczne, były specjalne szkolenia młodzieży. Młodzież odpowiedziała na to śpiewem pieśni religijnych. Młodzież Zmiętnego spotyka się w kościele w Garwolinie we wtorek o godzinie 15. Zapraszamy. Wikariusz ksiądz Michał Śliwowski.
Czerwca 1984 roku. Kochany księże, jakoś zdałyśmy egzaminy wstępne do liceum i wyjeżdżamy na wakacje. W związku z tym chciałyśmy się z księdzem pożegnać, ale księdza nie zastałyśmy. Przesyłamy 100 buziaków i bukiecik kwiatków. Spotkamy się we wrześniu. Szczęść Boże, Marta i Justyna.
Do księdza Popiełuszki. Niezadowolenie z istniejącego porządku rzeczy nie jest winą księdza Popiełuszki. Żyjemy przecież w tym kraju i widzimy, co się dzieje. Zbrodnią jest, żeby po 40 latach od wojny w kraju były artykuły spożywcze na kartki. Żeby ludzie żyli niezadowoleni z dnia na dzień. Nie trzeba nikogo podburzać, bo dziś dzieci wciągnięte w politykę poprzez różne w szkole pogadanki zaczynają rozróżniać co czarne, co białe.
Listy do księdza Jerzego.
Toronto, 2 listopada 1983 roku. Szanowny panie, zaraz po powrocie z Polski do gościnnego kraju, jakim dla mnie i wielu innych jest Kanada, w pierwszą niedzielę poszedłem do kościoła tutaj, aby podziękować Bogu za umożliwienie mi odwiedzenia mojej ojczyzny Polski po tylu latach nieobecności. Minęło już parę tygodni, a jeszcze jestem pod wrażeniem tego, co dane mi było zobaczyć w Polsce i przeżyć w tych paru tygodniach. Bardzo długo w pamięci pozostanie mi dzień 1 listopada. Dzień pamięci i modlitwy za tych, którzy odeszli od nas na zawsze do wieczności. Nie zapomnę tych tłumów ludzi, kwiatów i zniczy na grobach oraz tych setek harcerzy i młodzieży szkolnej, która z pochodniami odwiedzała groby i mogiły najlepszych synów i córek naszej ukochanej ojczyzny na cmentarzu powązkowskim. Tysiące, setki, tysięcy kwiatów i zniczy na grobach i mogiłach tych zwykłych, umarłych ludzi, tych znanych i nieznanych, wiernych synów ojczyzny, którzy oddali swe życie za nią. To robi wielkie wrażenie i ma wielką wymowę, co myśli i czuje naród polski. Dziękuję Bogu również, że miałem możliwość pomodlenia się w kościele słynnym i znanym już na całym świecie, gdzie słynne homilie wygłasza właśnie Pan. Miałem okazję być w tym kościele dwukrotnie, w dniu 6 i 13 listopada. Z uwagą wysłuchałem mszy świętej i tych wzniosłych homilii szanownego Pana. Nie mam i nie mogę znaleźć słów uznania i podziwu dla Pana. Wierzę, że to tylko głęboka wiara w Boga i wielki patriotyzm mogą tego dokonać. Dziękuję serdecznie Bogu za to, że mogłem uczestniczyć w tych mszach świętych, a Panu za wzniosłe homilie. Pragnąłbym i w przyszłości móc słyszeć Pana słynne homilie. Jeśli zwróci się mój kuzyn o nie, to proszę bardzo o udostępnienie ich jemu. Serdecznie z góry dziękuję. Wdzięczny rodak z Kanady, JKS Wrzosek z rodziną.
Warszawa, 2 lutego 1982 roku. Wielebny, szlachetny księże, ku pokrzepieniu naszych zbolałych serc przedsięwziął ksiądz i zrealizował tę przepiękną mszę świętą, która się odbyła w ostatnią niedzielę stycznia bieżącego roku. Było to dla nas parafian i całej masy ludzi z innych parafii wielkie, patriotyczno-religijne przeżycie. Tym większe, że w niczym nie naruszyło obowiązującego porządku publicznego, a więc nikogo z uczestników nie narażało na represje. Drogi księże, trzeba koniecznie kontynuować to misterium, bo w mrokach niewoli narodowej jest to meteor nadziei na lepsze jutro, na konsolidację narodową.
Warszawa, 27 grudnia 1983 roku. Jestem emerytką już od kilkunastu lat. Zapisałam się do Związku NSZZ Solidarność. Chociaż związek został nieprawnie rozwiązany, to ja w dalszym ciągu uważam się za jego członka. Dlatego czuję się w obowiązku płacić składki na potrzeby związku. Ponieważ nie mam innej możliwości uregulowania tego długu, dlatego wpłacam 1000 złotych, to znaczy od wprowadzenia stanu wojennego do końca 1983 roku. Jednocześnie serdecznie pozdrawiam i przesyłam uszanowania dla księdza Popiełuszko oraz wszystkich innych księży i aktorów, których uważam za bohaterów i patriotów naszej udręczonej ojczyzny. Jestem pełna podziwu i uznania dla wszystkich prowadzących mszę świętą, którzy swym patriotycznym postępowaniem wobec ojczyzny podtrzymują ducha i nadzieję na lepsze jutro. Po zakończeniu mszy świętej wychodzimy wzmocnieni i podbudowani na duchu. Bóg zapłać wszystkim prowadzącym. Jednocześnie pozdrawiam wszystkich naszych przywódców i uwięzionych, życząc dużo zdrowia i sił oraz wytrwałości w osiągnięciu zamierzonego celu. Wierzę i jestem mocno przekonana, że ich wysiłek i poświęcenie nie pójdą na marne. List bez podpisu.
Dziękuję serdecznie księdzu Popiełuszce za słowa, które płyną na mszy świętej za ojczyznę. Słowa prawdy, które dają mi nadzieję przeżyć jutro. Proszę Boga o zdrowie dla księdza i ażeby jak najdłużej mógł mówić prawdę, której tak dzisiaj brakuje. Wychodzę ze mszy świętej spokojna i uduchowiona. Potrafię przebaczyć zło, które uczyniono dotychczas. Halina G.
Więcej listów już za tydzień. Obiecuję Państwu, że będziemy je Państwu czytać sukcesywnie w każdy wtorek. Do mniej więcej 1 czerwca tam będzie ostatnia audycja wtorkowa poświęcona właśnie homiliom i osobie księdza Jerzego Popiełuszko. Serdecznie Państwa zachęcam. Natomiast już teraz zapraszam Państwa na majowe kazanie. I tutaj znów ciężko nam się domyślić konkretnej daty, który to był rok, czy 82, czy 83, czy też 4. Być może ktoś z Państwa nam pomoże. Nagranie ma bardzo dobrą jakość. Bardzo łatwo dało się je wyczyścić, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju szumy. Stąd też szczególnie właśnie w miesiącu maju serdecznie Państwa zapraszam. To jest kazanie, które jest modlitwą do Najświętszej Marii Panny. Ale posłuchajcie Państwo, bo myślę, że to jest również świetne rozważanie majowe.
Po tym wszystkim, co tu w Warszawie w miesiącu maju przeżywaliśmy, trudno jest mówić jakiekolwiek kazanie. I dlatego mogłem się zdobyć tylko na słowa modlitwy skierowane do Boga poprzez Matkę Najświętszą, za pośrednictwem Matki Najświętszej. Modlitwa serc udręczonych jest zawsze skuteczna i owocna. Stoimy dzisiaj przy ołtarzu Chrystusa Pana z sercem udręczonym i przepełnionym bólem. W miesiącu maryjnym, w maju, nasza modlitwa biegnie do tronu Bożego poprzez ręce Matki Najświętszej. W nieudolnych słowach modlitwy naszej chcemy zawrzeć to, co nas raduje i to, co nas boli. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo, z dawna, bo od wieków, z dawna Tyś Matką naszą, z dawna, bo od chwili słów wypowiedzianych przez Twego Syna konającego na krzyżu, które skierował do świętego Jana, oto Matka Twoja. Jako Matkę przyjął Ciebie nasz naród ponad 1000 lat temu, gdy dopiero zaczęła się kształtować państwowość polska. Byłaś przez wieki matką i królową. Szłaś poprzez wieki naszej historii. Historii jakże trudnej, jakże wspaniałej, tragicznej i bolesnej historii naszego narodu. Obrałaś tron królowania i dom matczyny, gdy przed 600 laty przybyłaś w cudownym obrazie Czarnej Madonny na Jasną Górę. Byłaś pod Grunwaldem, gdy rycerze z Twoim imieniem Boga Rodzicy szli na krwawy i zwycięski bój z krzyżakami. Byłaś z narodem, gdy ojciec Kordecki podjął się bohaterskiej obrony Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego. Spowodowałaś, że stamtąd, z Jasnej Góry Zwycięstwa, rozprzestrzenił się patriotyczny duch umiłowania ojczyzny i walki z wrogiem. Byłaś z królem Janem III Sobieskim, który ciągnąc na wojnę z Turkami, zanim podążył pod Wiedeń, u stóp Twoich klęczał w Częstochowie i wypraszał zwycięstwo. Byłaś w sposób szczególny w czasie długiej niewoli, w czasie zaborów, kiedy wszelkimi sposobami zacierano ślady polskości. To o Tobie myślała poetka, gdy pisała: słuchaj, synku mój mały, to, że jesteś Polakiem, pacierz, mówisz po polsku, bo ona polskość chroniła przez wieki od zaborców. Byłaś z narodem, gdy w roku 1920 kto żyw chwycił za broń i podążał, by bronić odzyskanej po przeszłowiekowej utracie wolności ojczyzny, by bronić ojczyznę przed zalewem bezbożnego bolszewizmu. W nierównej walce dokonałaś cudu, który do historii przeszedł jako cud nad Wisłą. Byłaś w sposób szczególny w czasie, gdy Kościołem w naszej ojczyźnie kierował zmarły przed 2 laty prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński i pomagałaś mu w walce z zagrożeniami naszej wiary, w walce z narzucanym przemocą ateizmem i laicyzacją, w walce z wyrywaniem ideałów z serc młodzieży, w walce z urzędowym wykreślaniem Boga z życia narodu. Byłaś i zwyciężałaś jako królowa, ale byłaś i cierpiałaś jako matka. Dzisiaj jesteś nam bardziej matką niż królową, bo my dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy matki. Matki, która wszystko zrozumie, która otrze wszelką łzę i ukoi wszelki ból. Matki, która nie pozwoli utracić nadziei. A tak często nasza nadzieja słabnie, widząc bezkarne panoszenie się księcia zła po naszej polskiej ziemi. Potrzebna nam jesteś dzisiaj jako matka, która osuszy łzy, bo wiele jest łez w czasie ostatniego półtora roku, od czasu haniebnej nocy grudniowej 1981 roku. Wiele jest łez i cierpienia. Przed rokiem, w miesiącu maju, w miesiącu Tobie poświęconym, mówiliśmy tu, w tej świątyni, że fala nowego cierpienia, bólu i łez przeszła przez naszą ojczyznę. Ale mieliśmy nadzieję, że jednak, że mimo wszystko, że zdołamy ujrzeć jaśniejszą przyszłość. Jednak szatan, którego miażdżysz swoją stopą, jakby w konwulsjach konania, oby to było jego ostatnie konanie, znowu poprzez tych, którzy jemu służą, zadaje nowe cierpienia. Miesiąc maj tego roku od pierwszego dnia stał się i w Warszawie czasem panowania szatana w postaci przemocy, demonstracji siły i nienawiści, lawiny kłamstwa i oszczerstwa. I jakby mało mu było, zamknięcie na 48 godzin wielu naszych sióstr i braci w areszcie, aby swoją wolnością, swoim prostolinijnym myśleniem nie obrazili atmosfery święta robotniczego. Jakby mało mu było wytaczania na plac zamkowy, przesiąknięty krwią bohaterską naszych ojców, wytaczania armat wodnych i wystawiania uzbrojonych w opłacaną i sztucznie podsycaną nienawiść oddziałów zmotoryzowanych. W wieczór 3 maja, w święto Królowej Polski, posunął się przy pomocy bandy zbirów do ataku na klasztor sióstr franciszkanek. Poranił ludzi, którzy swój czas i siły poświęcają dla niesienia pomocy najbardziej krzywdzonym w stanie wojennym, do niesienia pomocy ludziom więzionym za przekonania. Ale to wszystko szatanowi było jeszcze za mało i dlatego posunął się do tak strasznej zbrodni, że z przerażenia oniemiała cała Warszawa. Przerwał niewinne, młode życie. W sposób bestialski zabrał matce jej jedynego syna, bo nie wystarczyło mu, że wielokrotnie pastwił się nad matką tego chłopca, że 1 maja matkę wraz z synem, który za parę dni miał zdawać maturę, przetrzymywał w areszcie bez żadnego powodu. Nie wystarczyło mu, że 3 maja poranił ją w brutalnej, wspomnianej już akcji na klasztor. I zapanowało w stolicy milczenie. Milczenie solidarne, które w bólu połączyło tysiące serc. W bólu i modlitwie. I polała się rzeka łez, która nawodniła na nowo, może u niektórych już usychające, źdźbło solidarności. Ale biada Kainom, którzy krew bratnią, krew niewinnego Abla przelewają, bo krew Abla wołać będzie o sprawiedliwość do samego Boga. Napisała poetka w dzień po śmierci Grzegorza. Co powiecie, gdy wszyscy staniemy przed Bogiem? Po jednej stronie długi rząd polskich matek, po drugiej wy, synów ich, kaci. I moglibyśmy naszą modlitwę przepojoną bólem na tym zakończyć. Ale pozwól, Matko nasza najlepsza, że dopowiemy jeszcze i to, co tyle razy już mówiliśmy. Matko, Ty cierpisz, kiedy ciągle tyle naszych sióstr i tylu naszych braci przebywa w więzieniach za swoje i nasze przekonania. Kiedy więzieni nie mają swojego statusu i są ciągle traktowani jak pospolici przestępcy. Kiedy więzieni nasi bracia, których znamy i wysoko cenimy za ich wierność ideałom, jak choćby hutnik Seweryn Jaworski, są bici i poniewierani. Ty cierpisz z matkami, których bezpieczeństwo dzieci jest zagrożone ze strony tych, którzy mienią się być gwarancją porządku i bezpieczeństwa. Ty wiesz, Matko, że narodem, który tyle wycierpiał w swojej historii, który tyle odnosił zwycięstw, który wniósł tak wielki wkład do kultury Europy i świata, który wydał i wydaje tylu wspaniałych ludzi, który w końcu dał światu papieża, który ten świat zadziwia, takim narodem poniewierać nie wolno. Takiego narodu nie rzuci przemocą na kolana żadna siła szatańska. Ten naród udowodnił, że kolana zgina tylko przed Bogiem. I dlatego wierzymy, że upomni się o niego sam Bóg. Czekając na przyjazd Ojca Świętego do naszej i Jego Ojczyzny, jesteśmy pełni ufności, że przez Niego wstąpi Duch Święty i odnowi oblicze naszej polskiej ziemi i że modlitwa nasza, modlitwa serc udręczonych pod przewodnictwem Ojca Świętego będzie skuteczna i owocna. Amen.
Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie fragmentem dziękczynnym, tym, który zawsze wypełniał czas pomiędzy Komunią Świętą a błogosławieństwem. Tutaj pojawia się te 10, w tym przypadku prawie 15 minut części, którą nazwalibyśmy tak bardzo ogólnie artystycznej, części patriotycznej, wypełnionych właśnie prozą, poezją recytowaną przez najwybitniejszych polskich aktorów. Tu słuchajcie się Państwo, spróbujcie Państwo odgadnąć, kim są te głosy, do kogo należą te głosy. Być może, jeżeli Państwo wezmą, czy też zechcą wziąć udział w takiej naszej malutkiej zabawie, konkursie, to proszę do nas pisać na studio@radiopodlasie.pl, studio@radiopodlasie.pl, czyje głosy, jakich aktorów rozpoznajecie właśnie w tym fragmencie. Być może będziemy mieli dla Państwa maleńkie upominki związane właśnie z osobą sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszko. Serdecznie Państwa zapraszam do takiego malutkiego konkursu, który troszeczkę ubarwi i wzbogaci nasz program.
Znowu po biegu miesiąca wznosimy ręce z krzyżami pod sklepieniem świątyni. Nasze wyznanie wiary. Zmęczeni ciężarem dni, tłumnie stajemy przed Bogiem z nadzieją Kościoła serc na drogę Ojczyzny. Modlitwa nas napełnia, oddech łamie wzruszenie, uczymy się miłości i odwagi, których nigdy za wiele. Tutaj znaczymy swą obecność, do Boga wołając w pokorze, odpuść nam nasze winy, nie budź na pokuszenie. Niebo nam podnieś ptakami, niech kluczem otworzą czas, w którym nie będzie miejsca na przemoc, zdradę, fałsz. Prosimy, okaż zmiłowanie rozgoryczonym i wątpiącym, niepewnym swego losu. Daj pokój nam wszystkim.
W zagubionych miastach, w zagubionym kraju, ludzie zagubieni ojczyzny szukają, zdeptane ich prawa, podarte na skrzęty, jak świstki papieru fruwają na wietrze. Znów prawdy zabrakło, wolności i chleba. Zostawiono prawo, prawo do milczenia. I czas zagubiony w otchłani bez jutra, godziny niewoli nadzieją ubarwia.
Solidarność. Jak oaza zieleni na kamiennej pustyni rozkwita kwiatem wspaniałym o zapachu nadziei. Solidarność to wyciągnięta dłoń naprzeciw, życzliwa jak niebo pogodne, to cień palących się świeczek w wygaszonych oknach. I migotanie świateł, towarzyszące odważnym w wieczornym pochodzie. To ty i ja, student i robotnik, i ci najlepsi zza krat więziennych. I krzyże pomordowanych, wśród zawsze świeżych kwiatów krzyże. a droga do nich wiedzie przez łzy narodu. Solidarność to naszej rozpaczy i naszej nadziei podniesione dłonie.
Widzisz, mój mały synku, obraz Matki Najświętszej, tej jasnogórskiej Pani, która od lat 600 króluje tu nad nami. Słuchaj, mały mój synku, po to byś był Polakiem. Pacierz mówił po polsku, ona polskość chroniła przez wieki od zaborców. Dziś Matce Przenajświętszej, nadziei polskich matek, ciebie oddaję w opiekę, abyś polskie miał serce, czyste były twe ręce.
Polski królowo, jasnogórska pani, zwracamy się stale do ciebie, byś chciała spamiętać nasze prośby szeptane żarliwie w krótkich, codziennych modlitwach, starganych pośpiechem i bólem, jak nasze ulice. I te modlitwy odświętne w niedzielne poranki,
w wieczory tak uroczyste, gdy każdy za bliskich się modli i każdy się modli za wszystkich, a wszyscy za ojczyznę. I gdybyś nie chciała zapomnieć naszych próśb o godność, którą tak krótko tylko przed Twoim obliczem możemy się cieszyć, i naszych wołań o ręce przyjazne dla twarzy odwróconych, sumienie Polaka, i aby słów pogardy nie było już komu poświęcać. Jasnogórska Pani, od lat 600 królujesz nad tą ziemią, rozświetlając blaskiem przeszłość jej świetną, a wokół tyle potęg już w gruzy runęło. Modlimy się codziennie, błagając o łaski, zmęczeni dniem wczorajszym i pustym dźwiękiem dnia jutrzejszego. A dziś, w wieczór majowy, chylimy się kornie, byś przyjąć raczyła, Polski królowo, miłość naszą i naszą wiarę. Jeszcze Polska nie zginęła, póki z nami jesteś, Jasnogórska Pani.
Polski królowo bolesna, z Licheńskiego wzgórza, z białym orłem na piersiach, z królewską na głowie koroną. Polski ziemi królowo, tyle różnych masz twarzy. Matki tulącej dzieciątko i panny niepokalanej, matki cierpiącej pod krzyżem i czarnej Madonny z ranami ciętymi od szabli. Lecz promień dobroci jednaki, który ci wznosi ołtarze. Twoja wierna Polska do twych stóp się chyli. Daj pokój naszym dniom, a sercom solidarność.
Módlmy się. Panie Boże nasz, niech przyjęcie tego sakramentu i wyznanie przedwiecznej świętej Trójcy oraz jej nierozdzielnej jedności posłuży nam do zbawienia duszy i ciała przez Chrystusa Pana naszego. Przed 2 laty w zakładzie produkcji zespołów podwozia filii FSO został poświęcony ten oto krzyż dla siedziby zakładowej Solidarności. Dzisiaj ten krzyż, dla którego zabrakło miejsca w zakładzie pracy, przyjmujemy do naszej świątyni. Jutro na godzinę 17:30 do kościoła seminaryjnego na mszę świętą w intencji zmarłego kardynała prymasa Wyszyńskiego zapraszają byli więźniowie polityczni. Prośba do panów, którzy przychodzą na mszę świętą z obowiązku służbowo. Proszę o odrobinę uczciwości w stosunku do waszych przełożonych. Informujcie prawdziwie, żeby wasi przełożeni nie musieli się ośmieszać
pisząc w oskarżeniach rzeczy absolutnie nieprawdziwe, zmyślone. Kochani, serdecznie dziękuję wam. Bardzo dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy brali udział w pogrzebie świętej pamięci Przemyka Grzesia, za wasze solidarne milczenie, które było bardziej wymowne niż jakiekolwiek śpiewy czy okrzyki. Udowodniliście jeszcze raz, że to nie społeczeństwo Warszawy, zgromadzone nawet w olbrzymiej ilości, jest źródłem niepokoju i zamieszek ulicznych. Tego źródła trzeba by poszukać niewątpliwie gdzie indziej. Bardzo proszę i dzisiaj o godne, milczące rozchodzenie się do domów w modlitwie i zadumie, a wszystko, co jest poza milczeniem, po wyjściu z kościoła może wyjść tylko od wrogów ojczyzny, od prowokatorów. My będziemy wychodzili w absolutnym milczeniu. Dziękuję wszystkim naszym kochanym aktorom, którzy pomogli nam dzisiejszą przeświętą przeżyć bardzo głęboko.
I to już byłby ostatni fragment, który dziś zmieścił się nam w kolejnej audycji poświęconej osobie księdza Jerzego Popiełuszki. Serdecznie państwa zapraszam na spotkanie za tydzień. Za tydzień również kolejne homilie, kolejne części dziękczynne, jak to było nazywane bardzo często przez księdza Jerzego, tych mszy za ojczyznę. Serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy rozpoznali aktorów, którzy występowali w tej części dziękczynnej, która przed chwilą została przez nas wyemitowana, do tego, by przesyłali swoje odpowiedzi na studio@radiopodlasie.pl pod tym adresem, bądź też SMS-em 509 056 590. Jakieś upominki związane z księdzem Jerzym zostaną przez nas przekazane wszystkim tym, którzy prawidłowo odpowiedzą na to pytanie. Ponawiam oczywiście tą prośbę nieustanną, byście państwo pomogli nam odnaleźć chronologię, czy też ułożyć chronologię tych homilii. Być może państwo słyszą, wiedzą, są w stanie podpowiedzieć nam, kiedy dokładnie dana homilia została wygłoszona. Też serdecznie państwa zapraszam do korespondencji. A za tydzień kolejne homilie, kolejne części dziękczynne i kolejna garść listów, fragmentów listów, które są przygotowane do specjalnej publikacji wydawnictwa Sióstr Loretanek. To będą listy, które zostaną wydane w formie książki, a do tej książki zostanie dołączona specjalna płyta, która właśnie te czytane przez naszych radiowych kolegów listy będą prezentowane. Serdecznie państwu dziękuję za uwagę. Żegnam się z państwem. Szczęść Boże. Grzegorz Skwarek.